Witam braterstwo serdecznie, pokój Boży Wam. Chociaż się z wieloma witałem, ale zawsze tak jest, że nie ze wszystkimi. Jestem mocno zbudowany tą społecznością wczorajszą i tym i początkiem dzisiejszego dnia. Wykłady, które niezmiernie pobudziły moje serce i wydaje mi się, że były mocno uzupełniające się, jakby dodające po stopniu coraz to wyżej, gdzie brat Beniamin mówił o posiewie, o tym Słowie Bożym, które zostało rzucone i ten wzrost jest różny, a powinien być, po części jest zależny od nas ten wzrost, nie tylko, nie od tych, co mówią, ale od tych, do których serc to ziarno pada. Potem brat Piotr mówił już o naszym wewnętrznym rozwoju, że w życiu jest tak, że jak wydaje nam się, że my dużo mamy, że pilnujmy tego, co mamy, to wtedy stajemy w miejscu i wtedy cofamy się w zasadzie. Wchodzimy z powrotem do ciemności i obudźmy się, żeby dążyć, poznawać. Słowo Boże to jest studnia bez dna. Można szukać i szukać bez końca. I teraz też będziemy starać się coś szukać, coś zagłębiać się w to Słowo Boże. Potem brat Piotr Krajcer mówił o fundamencie, na którym jesteśmy zbudowani. Piękną lekcję wyciągnął nam z apostołów i z synów Jakubowych jako fundament nowego miasta, nowego Jeruzalem, który w jakiś sposób staramy się budować, ażeby kiedyś dojść do nagrody, stąpić z nieba i być błogosławieństwem dla ludzi. Potem mieliśmy chrzest, zobaczyliśmy wiele nowych serc radujących się z tego, że mogą swoje życie oddać Panu. I dzisiaj znowu rozpoczęliśmy w drodze, w dążeniu za Panem, co w życiu najważniejsze jest, żeby swoje oczy zwracać w stronę Królestwa Bożego, które powinno być pierwszym celem w naszym życiu. Dzisiaj chciałem lekcję zaczerpnąć, jakby trochę kontynuacja tych wczorajszych lekcji, popatrzeć się na nasze życie, popatrzeć się na nasz rozwój w kontekście i Nowego, i Starego Testamentu. Lekcję chciałem zaczerpnąć z Księgi Apokalipsy, z Księgi Objawienia. Może to bardzo groźnie zabrzmiało, ale to nie będzie takie groźne, ponieważ to będzie tylko werset przewodni dzisiejszego dnia, z rozdziału 20, werset 6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Błogosławiony i święty. Zawsze miałem dylemat, czy to są dwie klasy ludzi, czy ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, są i błogosławieni, i święci, czy być może jest to proces, jak to niektórzy uważają, żeby być świętym, trzeba być wcześniej błogosławionym. Jak się patrzymy na błogosławieństwa, mamy wiele fragmentów w Piśmie Świętym, które pokazują nam błogosławione osoby. Myślę, że od razu nam wszystkim kojarzy się z błogosławieństwami, które na górze błogosławieństw powiedział Pan Jezus. Powiedział do swoich uczniów w swoim pierwszym, najpiękniejszym kazaniu, najszerzej opisanym w ramach, na łamach Nowego Testamentu. A jak zastanawiałem się nad świętymi, to przyszły mi na myśl mężowie Starego Testamentu, zwani często mężami wiary, których często nazywamy świętymi Starego Testamentu. Ale tym razem nie ten fundament, o którym brat Piotr wczoraj wspominał, czyli synowie Jakubowi, chociaż po części też, ile mężowie wiary, którzy są opisani przez apostoła Pawła w liście do Żydów. To w tej chwili myślę, że wszyscy wiemy, o czym będziemy mówić, jakich mężów mam na myśli. Wydaje mi się, że można połączyć jedno z drugim. Ile mamy błogosławieństw Ewangelii według świętego Mateusza? Niektórzy mówią, że 8, niektórzy, że 9. I to trochę jest tak, jak wczoraj brat Piotr wspomniał, że Słowo Boże jako studnia bez dna wiele rzeczy całkiem precyzyjnie nie określa. Musimy zawsze szukać je, doszukiwać je, poznawać. Coraz to głębiej wyszukujemy nowe prawdy, podobnie jak brat Piotr wspomniał wczoraj, czy apostołów było 12, czy 13, czy 14. W zasadzie trudno precyzyjnie powiedzieć, chociaż urząd miał 12. Błogosławieństw jest 8, chociaż to 9 jest też opisane, gdzie nie jest określone tylko słowo błogosławieni. W Ewangelii według świętego Mateusza, może czytamy sobie te piękne błogosławieństwa. Część kazania, które wygłosił Pan Jezus na górze niedaleko Jeziora Galilejskiego, niedaleko Kafarnaum, w przepięknym krajobrazie z widokiem na przeciwległy brzeg, na wzgórza Golan z jednej strony, z drugiej strony, po lewej stronie na majestat Białej Góry Hermon, na zazielenione pagórki w stronę Samarii. Przepiękny widok. Myślę, że ten przepiękny widok miał duży wpływ wtedy w dobry przekaz z jednej strony, a z drugiej strony w pozytywne przyjmowanie, w dobre słuchanie. Tak jak tutaj jesteśmy zauroczeni wiejską ciszą, tym bardzo sympatycznym gospodarstwem i nam się bardzo przyjemnie ze sobą rozmawia i słucha, to wydaje mi się, że podobnie wtedy tam w Galilei ten odbiór był bardzo pozytywny, dlatego że w tym pięknym krajobrazie był przekazywany. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniącym, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystko zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed nami. Słowa, które powiedział Pan Jezus wtedy do uczniów, były adekwatne do sytuacji, do trudnej sytuacji. Oni też byli wtedy okupowani przez Rzymian. Ich życie nie było łatwe. Stąd w tym ich trudach, znoju codziennego życia Pan Jezus mówił o błogosławieństwach tych, którzy są ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy są miłosierni. Bo taka była rzeczywistość ich. Ale gdybyśmy my mieli wyciągnąć lekcję z tego, kto to są ci błogosławieni ubodzy w duchu, w zasadzie trudno to zrozumieć. Czyżby tacy, którzy są zupełnie prostolinijni, może czasami mają małą wiedzę, nie dorównują tym ludziom wykształconym, uczonym, czy oni mają być w specjalny sposób błogosławieni, czy oni są coś lepsi od innych? Czy ci, którzy chodzą posępni, przygnębieni, smutni, to czy oni właśnie błogosławieni są? Przecież Pan Bóg powiedział, że wtedy, kiedy będą prawo postępować, kiedy będą przestrzegać przymierza, zakonu, sprawiedliwości, wtedy im Pan będzie błogosławił i będzie im dobrze. Będą mieli wszystkiego pod dostatkiem. Dlaczego więc smutni są błogosławieni? Powinni się cieszyć i radować, a nie smucić ci, którzy są błogosławieni. Czy błogosławieni cisi? Trudno mi to było przez długi czas zrozumieć, aż nie spróbowałem przełożyć tego na te postacie z listu do Żydów. Bo te postacie z listu do Żydów właśnie odzwierciedlały cechy, które są, czy przymioty, czy postawy, które są w Ewangelii według świętego Mateusza, w błogosławieństwach Pana Jezusa. Znowuż zdawałoby się, że tych postaci jest tam trochę więcej niż tych błogosławieństw. Ale jakbyśmy popatrzyli na ten końcowy fragment, może otworzymy sobie z kolei list do Żydów, rozdział 11, czyli do Hebrajczyków. I pierwsza postać, która wymieniona jest, to jest Noe. Druga jest Enoch. Przepraszam, pierwszy Abel, i potem Enoch, potem Noe, potem Abraham. Cztery postacie. Cztery postacie, jakby wątek został zakończony i podsumowany ten fragment w wersecie 13, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Jeszcze werset 16 może. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Oni się spodziewali, oni to przeszli, jakby nie otrzymali, chociaż po części otrzymali, ale to, czego się spodziewali, to Bóg w przyszłości do nich przygotował. I potem znowu jakby wraca z powrotem apostoł Paweł do postaci Abrahama. Znowu jest Abraham, Sara, wymieniona jego żona, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz i potem sytuacja związana z wyjściem z Egiptu. Mojżesz wraz z rodzicami, z rodziną, z Izraelem, którzy opuszczają Egipt. I na zakończenie jeszcze jest Rahab. Gdybyśmy wzięli Abrahama i Sarę jako jedną postać, jako jedno ciało, jako jedną rodzinę i te postacie przy wyjściu z Egiptu, Mojżesz, rodzice jego, Izrael, jako ci, którzy opuścili niewolę, to też nam wyjdzie 9 postaci w sumie. Podobnie jak w zasadzie mamy 8 lub 9 błogosławieństw w fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza. Spróbujmy, podobnie jak brat Piotr wczoraj zrobił, niektórych apostołów nałożył na synów Jakuba, że wiele podobieństw jest. Wydaje mi się, że podobnie w tej sytuacji wiele podobieństw jest, jeżeli popatrzymy na błogosławieństwa Pana Jezusa i na postacie, które są zapisane w liście do Żydów. Myślę, jest jakiś klucz, czy według Ewangelii, czy według listu do Żydów. Może spróbujemy według listu do Żydów. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Abel, który złożył wartościowszą ofiarę. Pierwsza postać, pierwszy element na drodze błogosławieństw Bożych. Jak się popatrzymy na historię stworzenia człowieka, to pierwszy symptom, zapowiedź błogosławieństw była już w raju. Już w raju zapowiedź błogosławieństw, przyszłych błogosławieństw, potem smutna rzeczywistość, tragizm życia, grzech i tragizm życia, jakby ten pierwszy element błogosławieństw kończy się, my często nazywamy potopem, gdzie się skończy pierwszy świat. Ale apostoł Paweł skończył na Abrahamie, który wszedł do ziemi, inaczej mówiąc, który wszedł do ziemi obietnicy. który zapoczątkował życie według obietnicy. Czyli jakby się pierwsza część obietnicy spełniła. Pierwszy element życia, cztery postacie. Od zapowiedzi obietnicy do zrealizowania, do wejścia do ziemi. Abraham, który wszedł do ziemi. Cztery, wydaje mi się, też nie przypadkowe. Cztery kojarzy nam się z tą wymiarem boskości. Z wymiarem, który człowiek tego nie sięga, bo to Pan Bóg tak zaplanował, Pan Bóg tak to widzi. I Pan Bóg tak widział to pierwszą część historii człowieka. Abel, który złożył wartościowszą ofiarę. Znamy historię, myślę, że nie będziemy opowiadać jej. Historię Abla, który zginął z rąk swojego brata, który cierpiał do śmierci, zginął i dalej nazwane jest, że zginął jako sprawiedliwy, że jego krew sprawiedliwego aż dotąd przemawia. Początek na drodze pańskiej, początek obietnicy to jest tak jak Abel, sprawiedliwsza ofiara, lepsza ofiara. Kain też złożył ofiarę, ale tylko ofiara Abla była przyjęta. Jeżeli patrzymy się na drogę ofiarowania, na drogę naszego poświęcenia, na drogę życia za Panem, tylko lepsza ofiara. Ofiara sprawiedliwego. Ofiara, którym Abel nazwany jako sprawiedliwy, bo nie było ani jednego sprawiedliwego. Był opisany, nazwany przez Boga jako sprawiedliwy. Otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Abel, gdybyśmy popatrzyli się na znaczenie imienia Abel, kojarzy nam się, co znaczy to imię z hebrajskiego języka? Abel to tchnienie, przemijanie. To jest coś, co jest ulotne. Jak się popatrzymy na nasze życie, na życie na ziemi tutaj, jak apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, że nasze ciała są tylko namiotem. Pielgrzymujemy. Są tym tchnieniem, czymś przelotnym zupełnie, bo spodziewamy się, tak jak ci święci Starego Testamentu, przyszłego miasta, nowego Jeruzalem, miasta, które Pan zbuduje, które będzie na mocnych fundamentach. Druga postać. Druga postać to jest Enoch. Enoch, trochę później. Mało dni mamy w Piśmie Świętym odnośnie postaci Enocha. Ale informacje ciekawe są. Niektóre dla nas bardzo dziwne. Enoch, który nie oglądał śmierci, bo Pan go zabrał, tak zresztą napisane jest. Przez wiarę zabrany został Enoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Znowu trudno nam jest sprecyzować dokładnie, co to znaczy. Różnie mówimy o tym, czy został zabrany do nieba, czy niektórzy mówią, że nie oglądał śmierci, bo Pan zachował go, że nikt jego bliski nie umarł, nie widział śmierci na własne oczy. Trudno nam jest powiedzieć dokładnie. W każdym bądź razie był element bardzo szczególny, który jest i w Starym, i w Nowym Testamencie zapisany, że Pan go zabrał, nie oglądał śmierci. Podobał się Bogu jeszcze za życia, jak święty Paweł o nim w dalszym ciągu napisał. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Eno. Jak pierwsza postać, Abel, związany jest z błogosławieństwem, wydaje mi się, cierpienia dla sprawiedliwości. Błogosławiony, który cierpi dla sprawiedliwości. Abel umarł jako sprawiedliwy, co jest wielokrotnie i w Starym, i w Nowym Testamencie podkreślone. Tak Enoch, jako czysty, został zabrany do Pana. Mógł być zabrany, bo był czysty. Błogosławieni czystego serca. Enoch już żył w złym świecie. Już żył pomiędzy nieprawymi ludźmi. I wtedy szczególnie trudno jest żyć w czystości. Bo prawidłowość jest taka, żebyśmy w jakiś sposób zrozumieli bardziej sens znaczenia. Dobrze jest przeciwieństwo wziąć sobie, które pokazuje nam drugą granicę, inne podejście. Czysty, z drugiej strony grzeszny, zły człowiek. Enoch, czysty, który nie oglądał śmierci, zabrany do Pana, bo chodził z Bogiem. O Enochu w liście Judy mamy zapisane, że Enoch prorokował. I z tego wywodzi, to nam pokazuje, że Enoch żył w złym świecie, bo prorokował do złych ludzi. Prorokował o złych ludziach. Prorokował jakby do trzech kategorii, do trzech rodzajów ludzi. W liście Judy, w wersecie 11 prorokował do tych, co poszli drogą Kaina. Napominał tych, co chodzili drogą Kaina. Kto chodził drogą Kaina? Kojarzy nam się od razu z zabójstwem, którego Kain dokonał, że zabił swojego brata. Ale powodem, motorem zabójstwa było niezapanowanie nad swoimi rządzami, nad swoimi emocjami, które Kain miał. Pan Bóg powiedział do niego: u wrót twoich drzwi czyha grzech, lecz ty masz nad nim panować. Kain nie zapanował nad tym. Grzech uzewnętrznił się. Enoch prorokował, napominał tych, których rządze zwyciężały. Chcąc być czystym, pamiętajmy, że jednym z przeciwieństw tego są rządze, cielesność nasza, nad którą często mamy problem zapanować, o której apostoł Paweł wielokrotnie pisał, że tego nienawidzi, nie lubi tego, tej swojej cielesności, z którą stale walczy. Ale mógł te swoje rządze pokonać. Kain tego nie pokonał. Potem Enoch prorokował o tych, którzy pogrążyli się w błędzie Balaama. Z historii Izraela możemy zobaczyć tych, których zwiódł Balaam czy Bileam, który prorokował, nie prorokował, który chciał prorokować przeciwko Izraelowi, który chciał działać przeciwko ludowi Pana. Chciał działać. Co było motorem jego działania? Pieniądze, zyski. On działał dla zysku, przekupstwo. Drugie przeciwieństwo czystości. Działanie, złe działanie dla pieniędzy, przekupstwo. Codzienne w naszym życiu, wszędzie, w Polsce to w szczególności, na każdym kroku odbieramy. Bo to nie tylko dawanie pieniędzy. Każde zyski materialne, nawet pewne wpływy, które mamy i damy się tym zwieść, jest to grzech Bileama, przeciwieństwo czystości. Patrzmy na to, żeby być czystym, jako ten drugi etap, który miał Enoch. Trzeci punkt, na który zwracał uwagę Enoch, do których prorokował, których potępiał, do których mówił w imieniu Pana Boga, to do tych, którzy zginęli w bunkcie Korego. Kore, który sprzeciwił się Mojżeszowi, Aaronowi. Sprzeciwił się i wziął rzeszę ludzi za sobą. On argumentował, że wszyscy są równi, że wszyscy mają równe prawa. Dlaczego Mojżesz i Aaron wywyższa się? Dlaczego chcą być wodzami? Dlaczego oni prowadzą naród? Lepsi są? Czy źle mówił, że wszyscy są równi? W zasadzie dobrze. Ale to, że Mojżesz i Aaron mieli naród prowadzić, to był boski porządek. Bóg tak chciał. Chociaż wszyscy są równi, to Aaron i Mojżesz byli do pewnej pracy wybrani, namaszczeni. W życiu też tak jest, że bardzo często buntujemy się przeciwko osobom, które są wyznaczone, namaszczone do pewnej działalności. Bunt Korego tragicznie się skończył. Zginęli wszyscy buntujący się. Enoch napominał ich. Kolejne przeciwieństwo czystości. Enoch był czysty, czystego serca, zabrany, nie oglądając śmierci. Pierwszy aspekt, lepsza ofiara. Drugi aspekt, na drodze poświęcenia, staranie oczyszczenia się, usprawiedliwienia, być uznanym czystym przez Pana. Może przejdziemy do trzeciej postaci. Trzecia postać, Noe. Noe zamyka pewien okres, jakby zupełna kulminacja złego świata, złych ludzi. Sytuacja, w której Pan Bóg rozgniewał się na to, co było na ziemi. Ale był wtedy człowiek, który był prawego serca, mało że był prawego serca, był prawej postawy. On uwierzył, uwierzył i zrobił. Wybudował arkę. Noe, wydaje mi się, że powiązany jest z błogosławieństwem z Nowego Testamentu ludzi pokój czyniący, błogosławieni pokój czyniący. Bo najtrudniej jest żyć w pokoju, wtedy jak tego pokoju nie ma. Jak jest zło, jak jest deprawacja zupełna, jak są ludzie zupełnie zepsuci, wtedy trudno jest żyć w pokoju. Mało żyć, czynić pokój. On pokazał swoim życiem, budując arkę, przez co zachował siebie i swoją rodzinę. Przeniósł do drugiego świata. On czynił w swoim życiu pokój, ocalił w ten sposób swoją rodzinę. Jak apostoł Paweł napisał, że w ten sposób wydał wyrok na świat. Przez wiarę zbudował Noe, oszerzony w cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Noe, czyniąc pokój, ocalił siebie, swoją rodzinę, odziedziczył usprawiedliwienie. Kolejny, trzeci element w drodze poświęcenia, w drodze za Panem, element błogosławionych, ci, którzy czynią pokój. Żyjemy znowu w złym świecie, gdy będziemy pokój czyniący. Nie znali pokój, nie wiedzieli, co to jest pokój, ale pokój w życiu umieli pokazać i zrealizować z sąsiadami, w pracy, w rodzinie, ze wszystkimi dookoła. Wtedy możemy nie tylko my być zachowani, ale też nasze rodziny, nasi bliscy. Bo są oni usprawiedliwieni poprzez tych pokój czyniących. Tak jak dzieci są usprawiedliwieni przez rodziców, czy współmałżonkowie przez swoich współmałżonków. Noe, pokój czyniący. I ostatnią z postaci w tej pierwszym fragmencie jest Abraham, został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Czy to było największe wydarzenie Abrahama w życiu, że on opuścił Ur, że wyszedł? Czy to było jego wielką manifestacją wiary? W zasadzie tak. Abraham żył w Ur, w dużym mieście, w bogactwie. Jest opisane, że był bogaty w złoto, srebro i trzody. W ustabilizowanym życiu. Opuścić bogactwo, pójść mieszkać pod namiotami, jest to niebywała rzecz. Jest to bardzo trudne. Niektórzy mówią, że jest to niemożliwe, żeby to zrobić dobrowolnie i przyjąć to z radością, że można tak zrobić. Abraham tak uczynił. Opuścił miasto, poszedł uwierzywszy Panu Bogu. Wydaje mi się, że związany jest z błogosławieństwem, które dla mnie było najtrudniej zrozumieć. Błogosławieni ubodzy w duchu. Abraham, czy można o nim powiedzieć, że tak wielki człowiek, Abraham, który znaczy wódz narodu, wódz mnóstwa, czy był ubogi w duchu, trzeba mieć bardzo dużo pokory w sercu, uniżoności, służebności, żeby opuścić miasto i pójść mieszkać pod namiotami. Wydaje mi się, że Abraham taki właśnie był, że potrafił w prostocie serca przyjąć to, co Pan Bóg obiecał. Pomimo swojej wielkości, pomimo tego, że jego imię znaczy wódz narodów, wywyższony ojciec, potrafił być bardzo uniżonego serca. Zamieszkał jako cudzoziemiec. Będąc w bogatym mieście, bogato sytuowany, miał wielkie poważanie. Niektórzy z was wiedzą, jak się mieszka jako cudzoziemiec na obczyźnie. Jest się zawsze poganianym i pogardzanym. Zawsze jest się tym gorszym. Tym, który jest od gorszych posług, od gorszych robót, źle patrzą na cudzoziemca. Abraham żył jako cudzoziemiec. I żył cały czas w bliskości Pana Boga. Bo w sercu cały czas oczekiwał miasta, które Pan obiecał. Które Pan miał zbudować. Miasta, gdzie będzie istniała sprawiedliwość. I Abraham wszedł do ziemi obiecanej, zobaczył ziemię i zamieszkał w tej ziemi. Jego historia to wiele trudności, perypetii. Ale w zasadzie cała związana jest z jego pokorą i uniżonością. To on, jak rozstawał się z Lotem, zostawił lepsze Lotowi. Zabierz sobie. Ja zostanę pod namiotami. Ty idź do miasta znowuż. Do Sodomy. Potem, gdy napadli na Sodomę, wzięli mieszkańców do niewoli, Abraham z garstką wojska goni 5 królów. Odbija Lota i Sodomczyków. W swojej uniżoności, pokorze potrafi mężnie walczyć o swoje. Potem, gdy wraca z powrotem król Sodomy, chce go wynagrodzić. Weź sobie wszystko, co odebrałeś z powrotem. To będzie twoje. Abraham mówi, że nie chce nic. On od nic nie chce. Zapłać tylko sługom, dowódcom, tym, co walczyli Ja nie chcę nic. Bo on miał swoje oczekiwania. On miał swoją wiarę, swoją nadzieję. Ubogi w duchu. Prostolinijny, służebny Abraham. Kolejny, drugi fragment znowu zaczyna się od Abrahama, ale zaczyna się jakby od innego aspektu jego życia. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę. Już drugie spojrzenie na tą drugą część osób wymienionych, na drugi etap, inne cechy tych osób, które są powołane, znowuż od Abrahama zaczyna się, ofiarował swojego syna. Jest to niewyobrażalne, czego dokonał Abraham. Heroiczny czyn. Swojego syna, który był pierworodnym, który był jedynym prawowitym dziedzicem, oddał w ofierze. To świadczy o całej postawie jego, o całym jego jestestwie, który miał w sercu i w umyśle. O jego bezwzględnym, zupełnym oddaniu Panu Bogu, o jego wierze, że Pan może wzbudzić z powrotem. Skoro obiecał, to wróci mu syna. Skoro obiecał dziedzictwo, to otrzyma to dziedzictwo. Do końca wierzył. Jego postawa była pełna uniżoności, pokory, bo Abraham był ubogi w duchu, błogosławieni, ubodzy w duchu, jak Pan Jezus powiedział. Kolejna postać, także ciekawe podobieństwo, postać Józefa. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Zdawałoby się, że to wydarzenie jedno z najmniej znaczących w historii Józefa. Przecież Józef miał tyle ważnych elementów w swoim życiu, historii w swoim życiu, które są jakby podstawą kultury wychowania do chwili obecnej. A tu mamy napisane, że przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu z Egiptu. Nie? Przeoczyłem jeszcze Jakuba, przepraszam, wcześniej był jeszcze Jakub. Też wspomnimy, wrócimy się na chwileczkę jeszcze odnośnie Jakuba. Błogosławień Jakub, który w swoim życiu przeżył wiele smutnych chwil, doświadczeń od samego dzieciństwa aż do późnej swojej starości. Jakub, który będąc w domu, żył z jednej strony w cieniu swojego brata, który był waleczny, mężny, silny, widziany wszędzie. Ulubieńcem matki był. W wyniku podstępu matki odziedziczył błogosławieństwo od ojca i z domu ucieka. Jakub, smutne to jest, kiedy z domu ucieka się. Smutne było jego życie dalej. Służy u Labana, oszukany przez Labana za pierwszą żonę. Ucieka znowu od Labana. Uciekł, wrócił z powrotem do ziemi, oszukany przez swoją umiłowaną żonę, która zabrała bożki swoje od Labana. Dalej mu jest bardzo smutno. W jaki sposób oszukany przez swoich synów, którzy wymierzają sprawiedliwość za zhańbienie Diny. Znowu jest mu w swoim życiu smutno, opuszcza Sychem, wędruje dalej. Wydaje mi się, że Jakub obrazuje na błogosławieństwo związane ze smutkiem. Błogosławieni, którzy się smucą. Jakub, jego imię znaczy trzymający zapięte, związane ze szczególnymi narodzinami jego. Ale to znaczy też podtrzymujący się. Podtrzymujący się. Niektórzy tłumaczą to jako wsparty o swoją laskę, jak to w liście do Żydów napisał apostoł Paweł. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Jakub, smutny w życiu, wsparty o wierzch swojej laski. Jeszcze ciekawostka jest, że ten wierzch laski, to wsparcie jest tłumaczone z hebrajskiego słowa szekina. Szekina to chwała Boża. Też chwała Boża. Jakub w tym swoim trudnym i smutnym życiu miał podparcie, miał wsparcie. Możemy to nazwać laską, która mu pomagała, a możemy tym szekina, chwałą Bożą, błogosławieństwem, majestatem boskim. To było czymś, co jemu w życiu pomagało. Jego życie było smutne, ale ta wędrówka do Labana była cały czas pod opieką Pana. Ta laska Pana pomagała mu, to szekina pomagało. Będąc u Labana w dalszym ciągu Pan pomagał mu, podtrzymywał go, wspierał go. Uchodząc potem, wracając do ziemi, znowuż Pan go wspierał. Aż do późnej starości. I Jakub, który podsumował swoje życie już w zasadzie żyjąc w majestacie chwały, żyjąc w Egipcie u stóp swojego syna, który był zarządcą całego Egiptu. Jakub, przyjmując w domu swoim samego Faraona, mówi mu, że jego życie całe smutne było. Smutne były dni jego życia. Z jednej strony smutne, trudne, ale z drugiej strony był zawsze wsparty o ten wierzch swojej laski, o to, co napisał apostoł Paweł, o szekinę. Czyli z drugiej strony był błogosławiony. To go wzmacniało, to mu dawało siłę. Skończę jeszcze szybciutko wątek cały, żeby podsumować pewną ładną lekcję całości. I potem jeszcze Józef, o którym wspomniałem wcześniej, który łaknął i pragnął sprawiedliwości w swoim życiu zawsze, cały czas, od dzieciństwa, poprzez młodość, poprzez dostojne życie w Egipcie, gdzie ustanowił prawo, które w większości krajów do chwili obecnej istnieje, prawo podatku. 20% wszyscy musieli oddać Faraonowi, za co mogli spokojnie pracować, bo łakną i pragną sprawiedliwości. I Mojżesz jeszcze, który wraz z rodziną opuścił Egipt. Mojżesz, o którym apostoł Paweł napisał też, który cierpiał dla Pana. I też jedna z błogosławieństw jest. Ostatnie błogosławieństwo związane z cierpieniem dla Pana. Błogosławieni ci, którzy, to jest opisane, błogosławieni, którym zło rzeczono, przeklinano, kłamliwie się z nimi obchodzono ze względu na Pana. Mojżesz w całym swoim życiu, podobnie jak naród izraelski, aż do chwili obecnej, doświadcza cierpień nie z powodu sprawiedliwości, jak cierpiał Abel, ale cierpień z powodu tego, że są Żydami, z powodu tego, że był wybranym. Mojżesz cierpiał przez całe życie w Egipcie, gdy wychodzili, aż do później swojej śmierci. Bo jednym z elementem drogi za Panem to jest droga cierpień dla Pana. Popatrzmy na naszą drogę ofiarowania. Jeden etap to jest cierpienie z powodu sprawiedliwości. Abel, który cierpiał. Dalej czystego serca Enoch. Nie widział śmierci. Przybliżył się do Boga. Widział, że to życie jest tchnieniem, przemijaniem. Potem Noe, pokój czyniący. Kolejny element. Po czystego serca pokój czyniący ocalił swoją rodzinę. I Abraham, który wszedł do ziemi. Kończy się jeden etap. Potem jest etap drugi. Znowuż od Abrama, wielkiego, potężnego człowieka, rozpoczyna się życie w ziemi jako ten, który jest najbardziej służebny, ubogi w duchu, pokorny. Potem Izaak, śmiejący się, wystawiony na ich pośmiewisko, błogosławieni cisi. Izaak, który w cichości swoje życie przeżył. Jakub, smutny. Smutny, smutek, który z jednej strony naprawia serce, z drugiej strony wspierany pomocą Pana. Pomoc, podpora, wsparty na lasce czy na chwale Bożej. Józef, który łachnął i pragnął sprawiedliwości. I Mojżesz, który cierpiał dla Pana. Cierpiał. Oni wszyscy oczekiwali lepszego czasu, lepszego miasta, większych błogosławieństw. Część zaznali i już wtedy. Podobnie my teraz. Mamy część błogosławieństw w naszych sercach. Mamy Królestwo Boże w naszych sercach. Pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym możemy mieć w naszych sercach teraz, zobaczyć ten majestat przyszłej chwały, chociażby tutaj w ciemnoszyjach dzisiaj. Ale z drugiej strony mamy głęboką nadzieję nowego, wspaniałego Jeruzalem. Tego, co Pan przygotował, czego ci wszyscy spodziewali się. Bo jak święty Jan napisał, błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Obyśmy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, byli błogosławieni i święci i oby nad nami nigdy druga śmierć nie miała mocy. Amen.